Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Prawdziwy post polega na śpieszeniu z pomocą bliźnim, a nie na robieniu z dobrego uczynku łapówki, mówił papież na mszy.
Z okazji trwających w Ganie obchodów 60-lecia niepodległości tego kraju, Ojciec Święty wyraził stałą troskę Kościoła o problemy przeżywane w Afryce.
Kościół w Polsce przeżywa dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.
Witamy 3 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Prawdziwy post polega na śpieszeniu z pomocą bliźnim, a nie na robieniu z dobrego uczynku łapówki. To myśl przewodnia homilii, którą papież wygłosił podczas mszy w domu świętej Marty.
Odnosząc się do dzisiejszych czytań, Franciszek zaznaczył, że Wielki Post wzywa nas, byśmy zbliżali się do Pana, czyniąc pokutę. Jak mówi dzisiejszy psalm responsoryjny, Bogu podoba się duch skruszony i pokorne serce, a u proroka Izajasza czytamy, że Bóg upomina obłudników, którzy z jednej strony wypełniają praktyki pokutne, ale z drugiej dopuszczają się niesprawiedliwości. Bóg natomiast wzywa do prawdziwego postu, który zwraca uwagę na bliźniego.
Czym innym jest post obłudny, słowo tak często używane przez Jezusa. Jest to post po to, żeby być zauważonym albo żeby poczuć się lepszym, a w tym samym czasie popełnia się zło, nie jest się sprawiedliwym, wykorzystuje się ludzi. Przecież ja jestem hojny, daję obfity datek na Kościół. Ale powiedz mi, czy sprawiedliwie wynagradzasz tych, którzy pełnią u Ciebie służbę, a Twoich pracowników zatrudniasz na czarno czy zgodnie z prawem, żeby mogli utrzymać swoje dzieci?
Jako przykład papież opowiedział historię, która wydarzyła się późniejszemu generałowi jezuitów ojcu Pedro Arrupe, gdy był misjonarzem w Japonii. Pewien bogaty biznesmen w obecności fotografa i dziennikarza złożył mu ofiarę na działalność ewangelizacyjną. W kopercie było tylko $10.
To jest to samo zachowanie, kiedy nie płacimy ludziom sprawiedliwie. Z naszej pokuty, modlitwy, postu, jałmużny bierzemy sobie łapówkę, mianowicie łapówkę próżności, aby nas widziano. A to nie jest autentyczne, to obłuda. Dlatego Jezus mówi, kiedy się modlicie, róbcie to w ukryciu. Kiedy dajecie jałmużnę, nie trąbcie przed sobą. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni. To tak, jakby powiedział, kiedy spełniasz dobry uczynek, to proszę, nie bierz z niego łapówki. On jest tylko dla Ojca.
Non prendete la tangente di questa opera buona. È soltanto per il Padre.
Na zakończenie papież powrócił do fragmentu Księgi Izajasza, gdzie Pan mówi do obłudników, jaki jest prawdziwy post. Słowa te wydają się być na nasze czasy.
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Zastanówmy się nad tymi słowami, zastanówmy się w naszych sercach, jak my pościmy, modlimy się, dajemy jałmużnę. Niech nam w tym pomoże pomyśleć, co czuje człowiek, który za kolację zapłacił na przykład 200 euro i wracając do domu widzi głodnego, ale nie patrzy na niego, tylko idzie dalej. Pomyśleć o tym dobrze nam zrobi.
Obejmuję całym sercem umiłowany naród Gany, ciesząc się jego pokojem i powodzeniem, a tak samo wszystkie inne ludy Afryki, o których często myślę, sprawując moją najwyższą posługę. Z radością dowiedziałem się, że w Ganie obchodzić się będzie wkrótce 60-lecie niepodległości i odnowione zostanie zawierzenie tego kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
Tak pisze papież do swojego specjalnego wysłannika na uroczystości z tej okazji, które rozpoczynają się dzisiaj w stolicy Gany, Akrze. Misję tę powierzył przewodniczącemu gubernatoratu państwa watykańskiego, kardynałowi Giuseppe Bertello.
Papież cytuje niemal prorocze, jak zauważa słowa swojego poprzednika na stolicy Piotrowej Piusa XII, który 60 lat temu w encyklice Fidei Donum pisał: obecnie w Afryce Kościół stara się usilnie prowadzić wśród pogan swą świętą misję, a znaczna część tych regionów przeżywa poważne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, od których w znacznej mierze zdaje się zależeć przyszłość. Kiedy wspominamy te fakty z przeszłości, zauważa Franciszek, trzeba prowadzić dalej dzieło pojednania między wszystkimi ludźmi i budowania z pomocą Bożą lepszej przyszłości.
Franciszek przyjmie szefów państw i rządów Unii Europejskiej, potwierdził watykański rzecznik prasowy. Przyjadą oni do Rzymu na unijny szczyt z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich, które ustanawiały europejską wspólnotę gospodarczą. Ojciec Święty przyjmie ich w przededniu tego wydarzenia 24 marca wieczorem.
Stolica Apostolska udzieli znacznego wsparcia celem dofinansowania prac prowadzonych w bazylikach Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Potwierdził to ambasador palestyński przy Watykanie Issa Jamil Kasisija. Dyplomata podziękował w imieniu prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa i całego narodu za zaangażowanie Watykanu na rzecz sprawiedliwości i pokoju w Ziemi Świętej.
Renowację betlejemskiej bazyliki rozpoczęto w 2013 roku przy współpracy trzech wspólnot wyznaniowych: grecko-prawosławnej, ormiańskiej i katolickiej, reprezentowanej przez franciszkanów. Również z ich współudziałem odnawia się, począwszy od maja zeszłego roku, świątynię Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Pomoc finansową ofiarowali tam także król Jordanii Abdullah II i prezydent Palestyny.
W Stanach Zjednoczonych niesłabnie zainteresowanie Wielkim Postem i praktykami pokutnymi. Środa Popielcowa na przykład jest trzecim w roku dniem o najwyższej frekwencji wiernych w Kościele, zaraz po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy. Rokrocznie około 45% dorosłych katolików udaje się tam do świątyń na posypanie głowy popiołem. Ta wysoka liczba, jak wynika z badań, jest wyrazem potrzeby nawrócenia i pamiętania o swojej przemijalności.
Wielki Post jest postrzegany przez większość Amerykanów jako okres 40 dni większej niż normalnie dyscypliny wewnętrznej, wyrażanej głównie w robieniu postanowień wielkopostnych. Do najczęściej odmawianych sobie rzeczy, jak twierdzą użytkownicy Twittera, należy powstrzymywanie się od odwiedzin restauracji typu fast food i korzystanie z mediów społecznościowych. Jednak kiedy przyjrzeć się wielkopostnym programom duszpasterskim parafii, można zobaczyć, że koncentrują się one na przygotowaniu wiernych do lepszego przeżycia tajemnicy paschalnej. Służy temu wyższa liczba różnorodnych nabożeństw, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, stwarzanie częstszych okazji do spowiedzi, organizowanie rekolekcji czy misji parafialnych. Wiele parafii prowadzi w tym czasie różnorodne akcje dobroczynne, takie jak zbiórki żywności czy odzieży dla bezdomnych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Egipski kościół organizuje pomoc dla chrześcijan, którzy masowo uciekają z Synaju na drugi brzeg kanału Sueskiego. Od kilku tygodni trwa bowiem obława islamistów na mieszkających tam wyznawców Chrystusa. Tym razem są oni szczególnie brutalni, zaznacza biskup Antonios Aziz Mina z koptyjskiego kościoła katolickiego.
Nie mogę wam opowiedzieć o tym, co robią, bo to naprawdę bestialskie. Człowiek się tak nie zachowuje. Jest to okrucieństwo ludzi, którzy nie mają serca, a przy tym dokładnie wszystko dokumentują, robią sobie zdjęcia, by się tym chlubić. Naprawdę nie potrafię zrozumieć, co jest w sercu tych osób. Mam nadzieję, że szybko się to skończy. Chrześcijanie to znoszą, ale wiedzą, że choć to ich się zabija, to akcja ta nie jest wymierzona tylko w nich, lecz w cały Egipt. Islamiści chcą zniszczyć cały kraj, chcą odstraszyć turystów, bo turystyka to jedna z głównych gałęzi gospodarki. Chrześcijanie to w tym wypadku środek, by zdestabilizować Egipt.
Część odpowiedzialności za rosyjskie rewolucje 1917 roku spoczywa na rosyjskim kościele prawosławnym. Przyznał to szef Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego do spraw kontaktów Kościoła ze społeczeństwem i mediami Władimir Legojda.
Częściowa mea culpa rosyjskiego prawosławia za wybuch rewolucji lutowej i październikowej 1917 roku, wyrażona przez oficjalnego przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego Władimira Legojdę, potwierdza fakt, że zależność tego kościoła od państwa była ogromna. Władimir Legojda wskazał na brak związków z kościołem głównych aktorów tamtych wydarzeń, marynarzy i żołnierzy. Za ich, jak się wyraził, odkościelnienie, obarczył winą ówczesne duchowieństwo. Przypomniał czasy historyczne, kiedy to już za panowania Piotra I planowo dokonano zbiurokratyzowania kościoła i odsunięcia patriarchatu od wpływu na sprawy kościelne. Wprowadzono stanowisko oberprokuratora nadzorcy świętego synodu. Nastąpiło zerwanie z tradycją, ukoronowane zniesieniem obowiązkowej spowiedzi dla żołnierzy w 1916 roku. Do spowiedzi przystępowało wówczas 10% armii. Można wyrazić nadzieję, że przyznanie częściowej odpowiedzialności Kościoła prawosławnego w Rosji za wybuch rewolucji oraz ich następstw uchroni obecne rosyjskie prawosławie od upaństwowienia Kościoła i całkowitego jego uzależnienia od władzy świeckiej, czyli współczesnego cezaropapizmu. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Na Filipinach nieznany sprawca zaatakował 70-letnią zakonnicę pochodzącą z Irlandii. Doszło do tego w środę wieczorem na wyspie Mindanao. Siostra Kathleen Animelia zamykała właśnie okna swego klasztoru, gdy zamaskowany mężczyzna napadł ją i pobił do nieprzytomności, po czym zbiegł. Ofiara jest hospitalizowana.
Dziś, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Kościół w Polsce w łączności z Kościołem Powszechnym przeżywa dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Jest to budzenie naszej świadomości i odpowiedzialności za grzechy niektórych naszych braci, którzy się tego strasznego przestępstwa przed Bogiem i wobec człowieka dopuścili. Z drugiej strony to dowód naszego głębokiego współczucia i solidarności z tymi, którzy w tak potworny sposób zostali skrzywdzeni, powiedział prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Koordynatorem do spraw ochrony nieletnich przy Episkopacie Polski jest ksiądz Adam Żak. Przypomina on o szczególnej genezie dzisiejszego dnia modlitw.
Inicjatorami tej inicjatywy były przede wszystkim same ofiary, które zwróciły się do komisji papieskiej z prośbą o to, żeby ustanowić taki dzień i tam po prostu w poszczególnych kościołach lokalnych został ustanowiony. Celem tej inicjatywy jest nauczyć się z modlitwy, z kontemplacji męki Pana Jezusa, współczucia wobec osób niewinnych, które zostały skrzywdzone. Istotny jest wybór tej formy właśnie przez drogę krzyżową, która uczy w sposób bardzo głęboki wglądu w to, jak grzech krzywdzi człowieka, a tym bardziej taki grzech, który uderza w tak intymną sferę.
Ksiądz Żak zwraca też uwagę na powszechny charakter zjawiska wykorzystywania. Wymaga to szczególnego otwarcia na świadectwo ofiar.
Natura tych grzechów jest tego rodzaju, że one się dzieją w wielkim ukryciu. Ofiary, jeśli nie ujawnią w miarę szybko swojej krzywdy, to ten czas się wydłuża. I wydłuża się proporcjonalnie do tego, jak wielkim zaufaniem obdarzały te ofiary, obdarzały sprawcę. I na ogół, jeśli chodzi o sprawców duchownych, to były to osoby, które pozyskały, czy miały a priori zaufanie tych osób, które później skrzywdzili. W związku z tym nie dziwi, że dopiero po latach bardzo wielu ofiar jest w stanie coś wypowiedzieć. Myślę, że społeczeństwa od czasu, kiedy ten kryzys narastał w Kościele, od tego się zaczęła również nowa faza badań nad zjawiskiem wykorzystywania seksualnego małoletnich i nad ich skutkami, bo nie jest to zjawisko nowe, ale było regularnie we wszystkich społeczeństwach tematem tabu ukrywanym skrzętnie, dlatego że najwięcej ofiar było w środowisku rodzinnym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.